Salon artystyczny.
Dzień dobry, Agata Olszewska, dzisiaj w salonie Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dyrektor od przeszło dekady, 2014.
Tak, od stycznia 2014 roku.
Pewnie tak ciężko z biegu podsumować, ale gdyby spróbować podsumować, co było najbardziej satysfakcjonujące przez tych 10 lat?
Ja myślę, że spotkanie ze wspaniałym zespołem Teatru Muzycznego, z tą fantastyczną energią, nie tylko energią aktorów, tancerzy czy orkiestry, ale i całego zespołu, techniki, administracji. No to jest maszyna, która bez tej energii, bez tej wspólnoty, która jest w Teatrze Muzycznym, nie byłaby w stanie działać. To jest 250 etatów. To jest no taki teatr, właściwie można powiedzieć, po Teatrze Wielkim największy zespołowo i największy, jeżeli chodzi o ilość miejsc na widowni i wielkość sceny.
No właśnie chciałam zapytać, jak wyglądamy na tle Polski. Warto powiedzieć o tej widowni, że ona jest taka duża, a i tak wyprzedana, prawda? Miejsca są wyprzedane.
No, trudno mi tutaj po prostu mówić o tym, co jest taką naszą siłą, jeżeli chodzi o frekwencję, bo ona jest na poziomie 98%. I rzeczywiście no tak się utarło, że do Teatru Muzycznego jest trudno się dostać. Ale ja namawiam państwa, żeby jednak cierpliwie stukać do okienka, a nawet przychodzić tuż przed przedstawieniem, bo zawsze jakieś miejsca się znajdą. Ja może tak pochwalę się, no to gramy około 250 przedstawień na dużej scenie. To jest, jeżeli chodzi o widzady, około 250 tysięcy widzów przychodzi co roku do Teatru Muzycznego i ta ilość jakby nie spada, ona jest cały czas ta sama. Mamy również nową scenę, na której gramy około 70 przedstawień, to jest też przeszło 20 tysięcy widzów, jeszcze scena kameralna na 147 miejsc. Także no, zbiorowo, biorąc pod uwagę te trzy sceny, to wszystko jest na poziomie 98% frekwencji. I staramy się grać na tych trzech scenach równocześnie.
Ten przepis na sukces frekwencyjny, poza tym, że jesteście jedynym teatrem w regionie, więc nie macie konkurencji, ale ten przepis na sukces to jest jaki? Tytuły?
Przepis na sukces to jest dobór repertuaru, to jest jakby wyczucie tego, czego widownia potrzebuje dzisiaj. Czy dzisiaj, czy 10 lat temu. I też to się tak trochę utarło, że mówi się, do was, do teatru, to na wszystko przyjdą, co zrobicie. No, nie na wszystko. Były spektakle, które miały czas trwania troszeczkę mniejszy, ale to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność nie za widownię stuosobową, czy nawet 300-osobową, tylko 1070 miejsc. Tutaj nie można popełnić błędu. To trzeba wyczuć jakby to, na co ludzie będą chodzili. Staramy się wspólnymi siłami, żeby te pozycje były jak najlepsze i jak najtrwalsze. Oczywiście nie wszystkie pozycje w repertuarze są za mojej dyrekcji. Postanowiliśmy utrzymać w repertuarze te pozycje, które są taką siłą teatru muzycznego, opartą na porządnej klasyce scenariuszowej, librecie. No bo cóż, to możemy wymienić. Lalka grana od 15 lat. Chłopi grani też są od 11 lat. ciągle z tą samą frekwencją. To znaczy, no, my troszeczkę cierpimy na nadmiar repertuaru. Co roku mamy premierę na dużej scenie i musimy zastanawiać się, który ze spektakli jakby no, wyłączyć z tego repertuaru, żeby zrobić miejsce następnej premierze, bo no, no, nie jesteśmy w stanie się rozciągnąć, prawda? No, dbamy o to, żeby widz przychodząc do Teatru Muzycznego w Gdyni czuł moc i siłę zespołu, siłę przedstawienia i siłę tego widowiska, które mamy możliwość zrobić, podpierając się fantastyczną orkiestrą, fantastycznym zespołem, tak jak już powiedziałem, ale również i studentami ze studium aktorskiego imienia Danuty Paduszkowej, które jest jakby działa na terenie teatru od wielu już lat. No i stąd wychodzą młodzi ludzie i grają w różnych teatrach w Polsce, muzykalowych. Fantastycznie się sprawdzają. To jest taka, myślę, najlepsza szkoła zawodowa w tej chwili w Polsce, gdzie studentka mają możliwość od razu kontaktu ze sceną, z aktorami, podglądają, no, uczą się. To jest fantastyczne, że oni mają wtedy taką możliwość pewności siebie, jakby nauka jazdy, prawda? Nie teoretyczna, ale praktyczna.
A wiele jest miejsc w teatrach dla tych studentów?
Ja myślę, że coraz więcej, dlatego że trzeba pamiętać, że większość teatrów muzycznych, operetkowych przekształciła się w teatry muzykalowe. Poza tym, jak wiemy, w teatrach dramatycznych również powstają przedstawienia muzyczne. Teraz studenci są kształceni jakby no, w takim szerokim spektrum możliwości komediowych i dramatycznych, ale również i muzycznych. Także to jest ich zwycięstwo, a muzyka tylko pomaga w aktorstwie. Ona daje poczucie rytmu, ona daje głębię myślenia. Także no to są multiinstrumentaliści, jeżeli chodzi o aktorstwo.
A oglądanie musicali, co daje widzowi?
No, dzisiaj myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, że powoduje, jak każde przyjście do teatru, jak oglądanie sztuki, jak chodzenie do muzeum, oderwanie się od rzeczywistości, od tego, co się, czym jesteśmy atakowani bez przerwy poprzez wiadomości, czy poprzez telewizję. Ostatnio tak przeglądałem, co by tutaj obejrzeć i ciągle jest wojna, zabijają się, tragedie, biją się. Nawet czasami w tych bajkach dla dzieci jest za dużo takiej gonitwy, hałasu. Nie ma czegoś takiego, na czym można by się skupić, czegoś refleksyjnego. No, te rzeczy, które się robi, one się sprawdzają, prawda? Filmy dla młodzieży, niektóre, ale jest tego za mało. I teatr i sztuka daje taką możliwość oderwania się i oddechu, takiego oddechu, że aha, jesteśmy trochę w innym świecie. Czasami ten świat daje nam możliwość refleksji, czasami zupełnie oderwania się i radości, takiej pełnej radości z komedii, z tego, co nam jakby każdy spektakl czy sztuka przynosi i daje. Macie, my się staramy, żebyście się bawili, żebyście wyszli z teatru no, zbudowani i bez poczucia straconego czasu.
W Teatrze Muzycznym w Gdyni tej wspomnianej wojny nie ma, nie tylko na takim tle personalnym w zespole, ale też na scenie, ale Hitler się pojawił na otwarcie sezonu w waszym spektaklu Producenci.
Tak, to jest specyficzny temat, to jest Mel Brooks i do tego, do odbioru tego przedstawienia no, potrzeba troszeczkę dystansu, nie można tak bezpośrednio jakby analizować tego spektaklu. Myślę, że troszeczkę też mówimy o ostatniej premierze w Teatrze Wybrzeże, to jest o Sądzie Ostatecznym, gdzie Agata Duda-Gracz podjęła się no, interpretacji obrazu, która interpretacja jest no, taka bardzo swobodna, momentami bardzo dowcipna, a momentami oczywiście dramatyczna i tragiczna, ale no, to tylko pokazuje, że są różne języki teatru, prawda, i że można przeciwstawić po prostu momenty śmiechu momentom refleksji w jednym przedstawieniu, że wszystko musi być takie dociśnięte, poważne. No i to samo jest z producentami. No tutaj już wiadomo, na co się przychodzi. To już wiadomo. Mel Brooks, premiera bardzo dawno już ukazała się na Broadwayu i każdy może tylko sprawdzić, czy to poczucie humoru Mela Brooksa dalej działa. Dla mnie działa dalej. Myślę, że z tego, co oglądałem razem z widownią wielokrotnie, na widzów również. Bawią się, ludzie się bawią, chcą się bawić i z kogo się śmiejemy? Z samych siebie się śmiejemy. I to jest bardzo, bardzo piękne zdanie Mikołaja Gogola. Tak, no trzeba mieć dystans do siebie troszeczkę i nie traktować życia zbyt poważnie.
Skoro mówimy o teatrze muzycznym, to zrobimy sobie teraz muzyczną przerwę, a wrócimy i porozmawiamy o tym, czy trudno było zdobyć z Broadwayu ten scenariusz producentów i w ogóle jak wasza współpraca z Broadwayem wygląda.
Salon artystyczny.
Wracamy po przerwie. Agata Olszewska, gość Igor Michalski, który teraz zdradzi, czy trudno było zdobyć scenariusz producentów, licencję broadwayowską.
Na niektóre pozycje teatru muzykalowego zdobycie licencji jest bardzo proste, bo ta licencja to nie jest koszt sam w sobie, to jest zaliczka na poczet tantiem. W związku z tym to nie jest problem dla teatru. Nie płacimy przez parę tam spektakli tych tantiem i dopiero potem zaczynamy, czy to jest 13%, czy trochę więcej, w zależności od tego, kto nam te, ale bo myślę, że to około 13%. Myślę, że droższe są przedstawienia nasze, polskie, polskich realizatorów, bo no, tych tantiem jest dużo więcej, prawda? Bo jest za scenariusz, za choreografię, za oczywiście kompozytor bierze swoje tantiemy. Dlatego oczywiście te muzykale, które do tej pory graliśmy, to była prosta rzecz. Gorzej jest z tymi, które chcielibyśmy, ale z różnych powodów nie mamy dostępu. Na przykład Chicago. Chicago grane w Teatrze Varieté w Krakowie przez pewien okres miało wyłączność tylko na jeden teatr. My staraliśmy się chyba ze 4 razy pisać do Londynu w sprawie licencji. Niestety nie. A jeszcze w dodatku teraz okazało się, że te licencje odebrano Teatrowi Varieté w związku z tournée po Europie Chicago. Także i nowe muzykale, które są jakby troszeczkę już bardziej wtopione w myślenie i w tematy bardzo amerykańskie, jak Book of Mormon czy Hamilton, no z różnych powodów, właśnie z tematu, ale również z artystycznych, to znaczy chodzi o udział społeczności czarnej, prawda? W obu tych muzykalach, który jest bardzo istotny. Graliśmy Hairspraya do pewnego momentu, aż właściciele licencji powiedzieli, że no niestety nie możecie tego dalej grać, bo musi być społeczność ta właściwa czarna, która jest wpisana w scenariusz. Wtedy to, ja ich rozumiem, bo to ma inną siłę wtedy. No to jest bardzo temat amerykański. Jeżeli my będziemy się malowali na czarno, to będzie to słabe po prostu. To nie będzie miało tej wagi. No nie mówiąc o temacie Book of Mormon, który jest tematem no niby o sekcie Mormonów, ale tam jest dużo takich rzeczy, które mogłyby wzbudzać w widzu polskim oburzenie. A Hamilton z kolei, no to jest historia Stanów Zjednoczonych, bardzo pięknie opowiedziana, fantastyczną choreografią, świetną muzyką. Także no, pewne tytuły tak są dostępne, ale jest ich coraz mniej. Dlatego my utrzymujemy w repertuarze te pozycje, o których mówiłem. No i staramy się tworzyć nowe polskie produkcje z tym takim założeniem, że to jest teatr muzyczny. W związku z tym to nie są do końca muzykale, to nie są porywające broadwayowskie dźwięki, ale to są nasze polskie realizacje. No, nie wiem, mogę tylko cieszyć się z tego, że 15 listopada odbędzie się 100. przedstawienie Mistrza i Małgorzaty. Wydajemy płytę winylową z tej okazji. Zaprosiliśmy kompozytora Janusza Stokłosa, żeby podpisywał i spotkał się z publicznością. No bo, no, co tu dużo mówić, 100 tysięcy widzów obejrzało Mistrza i Małgorzatę, no, w tej realizacji, którą mamy i która jest no, bardzo fantastycznym widowiskiem, z fantastycznym librettem, z piosenkami. I to cieszy, prawda? Każda setka cieszy.
Stokłosa, Kościelniak, teatr muzyczny stoi nazwiskami wielkich twórców nadal. Wchodzi się na nazwiskę.
Ja myślę, że tutaj te nazwiska są bardziej znane widzom, którzy się rzeczywiście bardzo głęboko interesują teatrem w ogóle, teatrem muzycznym. No, Kościelniak Wojtek oczywiście wyrobił sobie pozycję lidera, jeżeli chodzi o adaptację literatury polskiej. No stąd ogromny sukces Quo Vadis, to najdroższe przedstawienie do tej pory zrealizowane w teatrze muzycznym.
Najdroższe na przestrzeni ilu lat?
No ja myślę, że na przestrzeni od początku powstania teatru. Nie jest w stanie się porównać żadnej inscenizacji z inscenizacją Quo Vadis. Także to jest ogromne widowisko z fantastyczną muzyką i świetnie napisanym librettem, adaptacją Wojtka. Tego kontaktu oczywiście teatr muzyczny nie traci. Po tych jego realizacjach i Chłopów, Lalki, Wiedźmina, Quo Vadis, myślimy o następnej jego realizacji. Wybraliśmy nawet tytuł, ponieważ już posługujemy się tym tytułem, to mogę państwu zdradzić, że będzie to Znachor. No i dalej myślę, że ważną pozycją w teatrze będzie na dużej scenie widowisko o Agnieszce Osieckiej. W reżyserii Sławomira Narlocha, który jakby objął całość jakby i adaptacji i myślenia o muzyce, o piosenkach. Piosenki będą oczywiście wykorzystywane, te, które napisała Agnieszka Osiecka, bo jest ich bardzo dużo. Wszyscy wszyscy je znamy, a najbardziej przecież lubimy te piosenki, które znamy. Także to będzie premiera w 27 roku. Przed nami już jakby w trakcie realizacji i myślenia o obsadzie Zakonnica w przebraniu w reżyserii Pawła Aignera, znanego trójmiejskiej publiczności. Realizował kilka przedstawień w Teatrze Wybrzeże, u nas farsę Wszystko w rodzinie. Także myślę, że to będzie dla publiczności też wspaniała zabawa ze wspaniałymi aktorkami Teatru Muzycznego w Gdyni.
Aktorki w teatrach muzycznych mają dobrze, lepiej niż w dramatycznych? Jest więcej ról dla kobiet?
Nie wiem, czy można jakoś to porównywać. Na pewno, jeżeli są role, no to, ale tak jak w dramatycznym, istotne to są role jakby główne. No. A ponieważ ten świat aktorek, kobiet jest bardzo mocny i silny w teatrze muzycznym. W ogóle kobiety to siła.
Zgadzam to, się.
To myślimy repertuarowo o kobietach i stąd też znalazł się musical Dziewczyny z kalendarza, gdzie panie w szerokim składzie fantastycznie zagrały. Mądre, fajne przedstawienie, które warto przyjść i zobaczyć nasze gwiazdy. Oczywiście kobiety, które są w teatrze u nas, aktorki, grają również w innych teatrach. Ja zdecydowałem, że mimo wszystko trzeba pozwolić zespołowi, który dostaje jakieś propozycje po castingu, zagrania głównych ról w musicalach w Poznaniu czy w Łodzi. W tej chwili, jak na przykład Mamma Mia, dwie nasze aktorki, Karolina Trębacz gra główną rolę i Ania Andrzejewska fantastycznie przedstawiają, że tak powiem, w Mamma Mia w Łodzi w ostatniej premierze Teatru Muzycznego. Uważam, że to jest przede wszystkim rozwija. Jeżeli jest taka możliwość, że to nie koliduje z naszym repertuarem, to jest ważny element rozwoju i załapania tej głównej roli, których tych kobiecych ról jest, no nie, to nie da się tego jakby porównać. No, to nie, czasami jest ich, ale zawsze kobiety. Przedstawienie, spektakl bez kobiet jest nudny, ale no zobaczymy, może się uda, mamy mieć w repertuarze, jestem umówiony z Wojtkiem Kościelniakiem na Moby Dicka, na premierę na nowej scenie i tam rzeczywiście będą sami faceci, no zobaczymy, może się mylę, oby.
To działa też w drugą stronę? Wy też wypożyczacie aktorki i aktorów z innych teatrów? No w producentach Rozmus Robert się pojawił.
Tylko wtedy, kiedy nie mamy w zespole głosu, bo to nawet nie chodzi o samo amplua aktora czy aktorki, ale również o głos, prawda? Wysokość i rozpiętość skali. A poza tym zawsze musimy się zabezpieczać dublurą. To jest nam bardzo by było niemiło odwołać przedstawienie z powodu choroby aktora. I zawsze ta rezerwa i to zastępstwo i ta dublura jest ratunkiem. W przedstawieniach w Romie, gdzie jest jeden tytuł i jest też duże niebezpieczeństwo jakby zachorowania czy czegokolwiek związanego z niemożliwością wzięcia udziału w przedstawieniu, są potrójne dublury. Że tak powiem, nie wiem, czy można powiedzieć potrójna dublura.
Myślę, że tak. Ja się zgadzam. U was też tak jest, czy tylko podwójne?
Nie, u nas jest podwójne, tak. U nas, ale zawsze jedna osoba musi być z teatru. To jest, daje nam taki spokój. że nie wiem, coś się może wydarzyć, ktoś może nie dojechać, pociąg się może spóźnić, albo ktoś może nie wrócić z wakacji na przykład.
Tak, no a teraz mamy sezon chorobowy z kolei, no właśnie rozmawialiśmy przed rozpoczęciem programu, że Wybrzeże Sztuki, Teatr Wybrzeże, a właściwie Teatr Warszawa padł ofiarą, no właśnie braku dublury.
No, w teatrze się nie stosuje tego, w teatrze dramatycznym jednak. W przypadku jakby festiwalu jest to bolesne dla widza, natomiast w przypadku jakby szerokiego i bardzo bogatego repertuaru teatrów dramatycznych zawsze można zastąpić przedstawienie innym przedstawieniem. Także też nie cierpi widownia, nie 1070 osób, ale 100 osób, prawda? Teatr Wybrzeże posiada 3 sceny na widownię 100-osobową, a ta duża to jest chyba 340 miejsc, tego co ja się zdążyłem zorientować.
Jakoś tak. Albo około 360, już nie pamiętam
możliwe,
też.
Tak.
No właśnie, my tu rozmawiamy tylko o dużej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni, a przecież jeszcze scena nowa, scena kameralna. Co tam się wydarzać będzie w tym sezonie nowym, który już się rozpoczął?
No, ja sobie myślę, że w ogóle teatr muzyczny, a zwłaszcza ta scena nowa, może spełniać taką rolę teatru komedia. Tam widz musi też wiedzieć, że przychodząc na farsę, będzie miał fajną zabawę. Farsy się, myślę, że wstydzą się, teatry dramatyczne farsy, bo one nie są progresywne, one są no taką zabawą, no, zabawą słowem, zabawą sytuacją. W związku z tym skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby ta nowa scena działała raz dla repertuaru dziecięcego. Polecam Państwu ten repertuar, bo to jest i ostatnia premiera Tylko Grzecznie, też zrealizowana na podstawie naszego scenariusza, naszych realizatorów z muzyką fantastyczną Janka Stokłosy, młodego bratanka Janusza Stokłosy, żeby nie mylić. I ten repertuar dziecięcy jest tam bardzo, czy Disney, piosenki Disneya, czy Brzechwa Dzieciom. Także trochę tego mamy. A wieczorami farsa. Ludzie wiedzą, że w tym teatrze znowu przychodzimy, żeby się oderwać, żeby się pośmiać. To jest znowu myślenie o gatunku pewnym, prawda? Komedia, farsa. To się sprawdza i na to mamy publiczność bez przerwy. Przypomnę, że już nie wiem, ale Szalone Nożyczki grane są chyba z 15 lat.
I cały czas się sprzedają.
I cały czas się sprzedają. Też w odpowiednim wymiarze, w procencie tych tytułów, prawda, żeby to wszystko się zmieściło. Kto na Parlament, Wszystko w Rodzinie. Teraz Nerwica Natręstw, która właściwie nie jest farsą, a jest taką komedią obyczajową. Też tak jakby ucelowaną w ten czas, żeby no, powiedzieć ludziom, żeby patrzyli się, czy zwrócić uwagę, spowodować refleksję, żeby czule na siebie patrzyli, że każdy ma jakiś kłopot. Tutaj chodzi o nerwice, ale generalnie no, to nosimy w sobie jakieś rzeczy trudne, którymi się jakby zderzamy. I często nie mamy tego odwrotnego jakby patrzenia, że kurczę, coś się dzieje, a może trzeba pomóc, a może trzeba zapytać, co się dzieje. No taka ciepła komedia obyczajowa o tym, żebyśmy starali się empatycznie na siebie patrzeć.
Tymi czułymi słowami na chwilkę kończymy. Znowu piosenka i potem jeszcze porozmawiamy chwilę.
Salon artystyczny.
przed przerwą przy okazji nazwiska Janusza Stokłosy padło imię Janka. No właśnie, młodsi twórcy znajdują swoje miejsce też w Teatrze Muzycznym w Gdyni?
Absolutnie, to w ogóle cała przyszłość teatru przecież to jest w młodości. Teatr jest troszeczkę też dla młodych widzów, którzy odkrywają świat. Jak my, że tak powiem, dojrzalsi, trochę więcej już widzieliśmy, trochę więcej wiemy. W związku z tym trudniej nas zaskoczyć. Jesteśmy chyba, nie powiem, że mniej wrażliwi, ale troszeczkę uodpornieni na pewne mechanizmy. I też trudniej nas zadowolić. Jesteśmy już takimi wybrednymi widzami. Często się czepiamy niepotrzebnie, a tutaj trzeba się otwierać. Młodość ma to do siebie, że się otwiera na nowe propozycje, na nową estetykę, na ten teatr progresywny, który nie jest fabularny, który nie idzie od początku do końca pewną historią, ale jest właśnie postrzępiony, pogmatwany do poskładania jak pucle. I który jest absolutnie ciekawy. No to jest kwestia tego, o czym jest to przedstawienie. Tutaj nie ważne jest wtedy ta fabuła, ważne jest jakby, no, o czym jest to poszarpanie, o czym jest to bawienie się obrazem, bawienie się technologią. I to nie znaczy, że klasyka nie może być zabawą właśnie technologią. Przykładem jest Brytanik w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego w Teatrze Wybrzeże, gdzie bardzo klasyczny tekst Racina jest wzmocniony obrazem, wzmocniony mikroportem, co pozwala na bardzo intymne porozumiewanie się pomiędzy aktorami, a jednocześnie intymne docieranie do widza poprzez technologię. No, to jest tak, że ten widz nie słyszy napiętego, głośnego mówienia aktora, żeby dojść do ostatniego rzędu, ale jest jakby w środku rozmowy. Stąd też nasze starania o tak zwany system imersyjny, jeżeli chodzi o akustykę. To jest bardzo droga rzecz, ale pozwala na to, że ten widz jest otoczony na tej wielkiej widowni takim sprzętem i technologią, że w każdym miejscu, w którym siedzi, jest, oprócz tego, że jest stereo, to jeszcze dodatkowo może umiejscowić aktora, który mówi ze sceny. Bo, no, proszę sobie wyobrazić, jeżeli na scenie jest 40, a często i 80 osób, jak w Quo Vadis, i ktoś zaczyna śpiewać, to widz nie musi szukać, bo umiejscawia ten dźwięk po prostu w tym miejscu, gdzie on rzeczywiście wypływa. Także, no, technologia pomaga, wzmacnia, ale musi być używana z sensem, nie może być bełkotem.
Dźwięk będzie niewątpliwie ważny, to rozchodzenie się dźwięku podczas koncertu sylwestrowego, które tradycyjnie odbywa się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jaki będzie tegoroczny koncert?
Tak, to jest już tradycja teatru, że 31 grudnia gramy dwa przedstawienia sylwestrowe, godzinie 17 i 21. Do tej pory to było wykorzystywanie różnego materiału muzycznego, jeżeli chodzi o piosenki, i jedna część była poświęcona polskiej piosence, druga zagranicznej, a w tym roku, ponieważ w 26 roku mamy taką ogromną uroczystość w Gdyni, mianowicie stulecie Gdyni. 10 lutego odbędzie się uroczysta sesja, a my w wieczorze sylwestrowym jedną część poświęcamy historii Gdyni. Do tej części właśnie, jeżeli chodzi o młodych, i wspomnieliśmy o Janku Stokłosie, muzykę pisze Janek Stokłosa w całości. Niektóre piosenki będą aranżowane też przez Janka, a z 8 chyba piosenek będzie napisana muzyka przez niego do oryginalnych tekstów, które teatr przygotowuje razem z realizatorami. A druga część to będzie powrót do muzykali, do tego repertuaru, który mamy, którym chcemy się pochwalić w tym uroczystym dniu i przez cały styczeń będzie ten koncert sylwestrowy powtarzany, ale również muzykale, które są no takimi hitami Broadwayu i West Endu. Także to fragmenty z tych muzykali mamy prawo pokazać, zaśpiewać i będziemy to robić. Także druga część to jest muzykale.
Brzmi fantastycznie i zdaje się, że dlatego bilety są już wyprzedane, ale tak jak pan dyrektor wcześniej mówił, warto jednak pytać, może coś się zwolni. Także no, zachęcamy dowiadywać się w teatrze, czy będą miejsca. Bardzo dziękuję. Dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni Igor Michalski.
Bardzo dziękuję pani, panie redaktor, i dziękuję państwu za wysłuchanie tych rzeczy poświęconych teatrowi muzycznemu.
Agata Olszewska, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Salon artystyczny.